Tu Paryż, RFI, poniedziałek 16 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, w studio Irina Suczu i techniczka Charlotte. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. Waszyngton dokłada starań dla rzeczywistego wdrożenia rezolucji przeciw Korei Północnej. Mnożą się dyplomatyczne inicjatywy w tym kierunku. Premier Izraela Ehud Olmert zadeklarował z okazji otwarcia zimowej sesji Knessetu, że gotów jest spotkać się choćby zaraz z Mahmudem Abbasem, a skądinąd z premierem Libanu Fuadem Seniorą. W zamachu popełnionym przypuszczalnie przez tamilskich tygrysów zginęło około 100 żołnierzy marynarki Sri Lanki. W Rzymie, a także w całej Polsce odbywają się uroczystości z okazji 28. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Unia Europejska przygotowuje apel do Rosji o niepodejmowanie działań represyjnych przeciw Gruzji. Dziennik przygotowałem wraz z Sylwią Gips i Markiem Brzezińskim, który dokona też przeglądu paryskiej prasy, skupionej dziś niemal wyłącznie na polityce wewnętrznej. W okienku europejskim Sylwia Gips zaprasza na rozmowę z Januszem Korneckim o Europejskim Festiwalu Regionów i Miast. Dalsze propozycje programu to kronika ekonomiczna Grzegorza Dobieckiego, Eureka Piotra Rosuchowicza, felieton sportowy Marka Brzezińskiego oraz podwójna porcja lekcji francuskiego. Tu Paryż, RFI. Za chwilę wiadomości dziennika. Waszyngton podejmuje szeroką ofensywę dyplomatyczną, aby rezolucja 1718 Rady Bezpieczeństwa nakładająca embargo na Koreę Północną nie pozostała martwą literą. Negocjator amerykański Christopher Hill udał się do Japonii, a stamtąd poleci do Seulu, dokąd w czwartek przybędą również Condoleezza Rice i szef japońskiej dyplomacji Taro Aso, a obecny będzie także przyszły sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który oferuje swoje usługi jako mediator. Christopher Hill oświadczył w Tokio, że oczywistością jest konieczność współpracy w celu uniemożliwienia Korei Północnej nabycia technologii i finansów umożliwiających jej kontynuowanie programu nuklearnego. Do Seulu przybył też wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksiejew, który przybył tam z Fenianu, poprzedzając premiera Fratkowa. Agencje przypominają, że Rosja, podobnie jak Chiny, przyjęła sankcje z oporami. Chiny zaś apelują o zachowanie umiaru w stosunku do Korei Północnej w obawie przed eskalacją, jak to określono. Wielu zresztą obserwatorów przestrzega przed takimi działaniami, które wywołałyby niebezpieczną reakcję Fenianu. O konieczności zachowania jedności wobec Korei Północnej wspominał też prezydent Jacques Chirac, który rozmawiał na ten temat telefonicznie z premierem Japonii Shinzo Abe. Dodajmy do tego, że w tydzień po ogłoszeniu przez Północną Koreę, że dokonała z powodzeniem próby nuklearnej, ani wyspecjalizowane agendy poszczególnych mocarstw, ani Międzynarodowa Agencja Energii Nuklearnej nie są w stanie odpowiedzieć z pewnością na pytanie, czy rzeczywiście była to próba nuklearna, jakkolwiek wszyscy są zgodni co do jej lokalizacji. No i właśnie. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej radzą w Wiedniu nad sposobami wiarygodnej weryfikacji rozprzestrzeniania broni nuklearnej. Sylwia Gips.
Musimy opracować nowe podejście na szczeblu międzynarodowym. W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia nie z 9 państwami posiadającymi broń nuklearną, lecz z 20 czy 30 innymi, które są zdolne do wyprodukowania tej broni w bardzo szybkim tempie, powiedział dyrektor Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei, otwierając w Wiedniu kilkudniowe spotkanie ekspertów. 500 rzeczoznawców rozpoczęło obrady na temat ulepszenia kontroli, tak aby móc skuteczniej ustalić, czy programy nuklearne poszczególnych państw są istotnie pokojowe i czy nie mogłyby być wykorzystane dla celów wojskowych. El Baradei mówił o państwach potencjalnie posiadających broń nuklearną ze względu na znajomość procesów wzbogacania uranu lub uzdatniania plutonu. Mówił też o zagrożeniu, jakie stwarza nielegalny handel i potencjalnie nuklearny terroryzm.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Z okazji otwarcia zimowej sesji Parlamentu Izraelskiego, Knesetu, premier Ehud Olmert oświadczył, że gotów jest spotkać się choćby natychmiast z Mahmudem Abbasem, prezydentem Autonomii Palestyńskiej, by rozmawiać z nim o tzw. mapie drogowej. Jest on, mówił Ehud Olmert, prawomocnym partnerem, w przeciwieństwie oczywiście do Hamasu. Premier Olmert zaapelował w tym samym przemówieniu do premiera Libanu, Fuada Seniory, o spotkanie bez pośredników, aby, jak mówił, przypieczętować pokój między Libanem a Izraelem. Trzeba, mówił, przełamać nieufność i uprzedzenia. Olmert przestrzegał ponadto przed zagrożeniem nuklearnym ze strony Iranu. Zamach koło miasta Habarana na Sri Lance, w którym zginęło ponad 90 żołnierzy marynarki tego kraju, źle wróży negocjacjom pokojowym, jakie mają mieć miejsce w Genewie pod koniec października między stroną rządową a powstańcami, tak zwanymi tygrysami tamilskimi. Ciężarówka wypełniona materiałami wybuchowymi eksplodowała w czasie postoju konwoju kilkunastu autobusów transportujących żołnierzy na przepustce. Już w ubiegłym tygodniu doszło do krwawych walk, w czasie których powstańcy tamilscy zadali poważne straty armii. Władze przypisują zamach tygrysom tamilskim, jakkolwiek ich organizacja jak dotąd nie przyznała się do jego popełnienia. Mija właśnie 28 lat od wyboru arcybiskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyły, na papieża. Uroczystości upamiętniające zorganizowano w całej Polsce, no i przede wszystkim w Rzymie. Rano w kaplicy w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra mszę rocznicową odprawił kardynał Franciszek Macharski, po czym tłumy wiernych odwiedzały grób Jana Pawła II, ale tylko do godziny 17, kiedy to w Bazylice rozpoczęła się msza pogrzebowa kardynała Dino Monduciego, koncelebrowana przez papieża Benedykta XVI. Miał on w czasie tej muszę wspomnieć również swego poprzednika. Dodajmy jeszcze, że Watykan potwierdził daty wizyty Benedykta XVI w Turcji od 28 listopada do 1 grudnia. W rozmowie opublikowanej w poniedziałkowym wydaniu francuskiego dziennika Le Monde prezydent Gruzji Michail Saakaszwili zaapelował do Unii Europejskiej przed jutrzejszym zebraniem unijnych ministrów spraw zagranicznych. Mają oni ogłosić oświadczenia na temat kryzysu rosyjsko-gruzińskiego, apelując do Rosji o powstrzymanie się od represji gospodarczych, politycznych i humanitarnych, jakie stanowiły jej reakcje na aresztowanie pod zarzutem szpiegostwa rosyjskich oficerów. Sylwia Gibbs.
Na pytanie, czego oczekuje od Europejczyków, Saakaszwili odpowiedział: mamy nadzieję, że przyjmą stanowisko twarde i stanowcze. Trudno się wahać wobec aktów pogwałcenia praw człowieka o takim zasięgu. Nie chodzi o wykluczenie Rosji z wolnego świata, lecz przeciwnie, o zachęcenie jej do uczestnictwa w wolnym świecie przez poszanowanie podstawowych zasad. Koniec cytatu z dziennika Le Monde. Według projektu jutrzejszego oświadczenia Unijnej Rady Szefów Dyplomacji mają oni wyrazić poważny niepokój z powodu kroków powziętych przez Federację Rosyjską przeciwko Gruzji i z powodu gospodarczych, politycznych i ludzkich konsekwencji tych kroków. W oświadczeniu ma się znaleźć wezwanie do władz rosyjskich o położenie kresu posunięciom wymierzonym w Gruzinów w Rosji i apel do Rosji i Gruzji, by działały zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami i powinnościami. Tak brzmi dokument wstępny, który może jeszcze ulec zmianie. Zdaniem obserwatorów jest to język wyjątkowo twardy w tradycjach Unii Europejskiej. We wspomnianym wywiadzie opublikowanym na łamach francuskiego dziennika Le Monde prezydent Saakaszwili mówi także o konkretnej pomocy, jakiej oczekuje od Unii Europejskiej. Chcielibyśmy, by Europa pomogła nam konkretnie przezwyciężyć kryzys, przyjmując u siebie gruzińskich biznesmenów i studentów.
Tu Paryż, szeryfi. Jutrzejsze historyczne spotkanie Jerry Adamsa z Janem Paisleyem będzie miało zasadnicze znaczenie dla przyszłości Irlandii Północnej. Marek Brzeziński.
Jutro ma dojść w Irlandii Północnej do spotkania odwiecznych antagonistów na tutejszej scenie politycznej, Jerry'ego Adamsa i Jana Paisleya. Jeden stoi na czele partii Sinn Féin, drugi jest liderem partii demokratycznej, zwolennika bliskich związków Irlandii Północnej z koroną brytyjską. Przez 35 lat ani razu obydwaj politycy nie prowadzili bezpośrednich rozmów, stąd według komentatorów Reutersa jest to spotkanie historyczne. Rozmowy dotyczą możliwości podzielenia się władzą w imię zachowania stabilnej sytuacji i pokoju w Irlandii Północnej. Rozmowy Jerry'ego Adamsa z Janem Paisleyem są częścią planu przedstawionego w ubiegłym tygodniu w Londynie i w Dublinie. Plan ma na celu doprowadzenie do podjęcia przez administrację północnoirlandzką pracy przerwanej 4 lata temu. Jeśli pan się powiedzie, Jan Paisley zostanie premierem, a jego zastępcą będzie Martin McGuinness, główny negocjator z ramienia Sinn Féin, który przyznał, że swego czasu był również aktywnym członkiem IRA. Paisley w 1998 roku odmówił podpisania porozumienia pokojowego. Tak więc, jeśli wtorkowe spotkanie zakończy się powodzeniem, będzie to ogromny krok na drodze do pokojowego uregulowania sprawy Irlandii Północnej. Aby tak się stało, Paisley musi przekonać członków swojej partii, wrogo nastawionej do wyciągnięcia ręki w kierunku Sinn Féin, żeby poparli plan Londynu i Dublina. Adams musi z kolei nakłonić Sinn Féin do uznania lokalnej policji, w której protestanci stanowią zdecydowaną większość.
A w Anglii nastąpiła dzisiaj inauguracja rurociągu gazowego i to nie byle jakiego. Marek Brzeziński ponownie.
Premierzy Wielkiej Brytanii i Norwegii Tony Blair i Jens Stoltenberg dokonali inauguracji najdłuższego na świecie gazociągu biegnącego po dnie morza. Gazociąg łączy Norwegię z Wielką Brytanią i tą drogą dostarczanych będzie 20% gazu, jaki potrzebny jest na Wyspach Brytyjskich. Terminal rurociągu znajduje się w miejscowości Islington w środkowo-wschodniej części Anglii. Tony Blair podkreślił, że w tej chwili Brytyjczycy są samowystarczani w przypadku około 80 do 90% zapotrzebowania na gaz ziemny, ale te proporcje ulegną znacznym zmianom. I Wielka Brytania w większej mierze będzie potrzebowała gazu z zagranicy. Teraz zatem należy podejmować właściwe decyzje w sprawach energetycznych, gdyż sprawa ta będzie miała pierwszorzędne znaczenie w przyszłości. Co gorsze, ceny idą w górę w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na ten surowiec ze strony dynamicznie rozwijającej się gospodarczo Chin i Indii. Do tego trzeba dodać, że 40% brytyjskiej energii elektrycznej powstaje w centralach na gaz. Stąd w ostatnim czasie 5 z 6 działających na Wyspach Brytyjskich firm energetycznych podniosło w tym roku ceny na gaz i prąd niemal dwukrotnie. W tym kontekście pocieszająca jest wiadomość z Londynu, iż według państw OPEC-u, producentów ropy naftowej, ceny tego surowca na rynkach światowych utrzymają się na obecnym poziomie. Teraz baryłka kosztuje około 60 dolarów, w rekordowym pod tym względem lipcu kosztowała ponad 78 dolarów.
Tu paru szeryfi. Władze Sudanu, które nie zgadzają się na wkroczenie do Darfuru sił międzynarodowych ONZ-u dla zastąpienia nieskutecznych sił rozjemczych Unii Afrykańskiej, zapewniają, że opracowały plan rozbrojenia dżandżawidów, czyli islamskich milicji prorządowych, które dokonują tam zniszczeń i mordów kwalifikowanych przez ONZ jako ludobójstwo. Rzecznik rządu w Chartumie zapewniał, że plan ten zostanie wdrożony w ciągu 2 miesięcy. Od 3 lat w Darfurze zginęło 200 tysięcy osób, a liczbę przymusowych uchodźców ocenia się na 2,5 miliona. O ewolucji francuskiej prakampanii prezydenckiej i ciekawych nowych sondażach poinformuje Państwa Marek Brzeziński w przeglądzie prasy. A ja na koniec dziennika zachowałem wiadomość dla miłośników wina, w szczególności Tokaju. Tokaj jest i będzie tylko węgierski. Alzacja, gdzie produkowano doskonałe zresztą wino o tej samej nazwie, bo z winorośli niegdyś sprowadzonej z Węgier, ostatecznie zgodziła się na oddanie Węgrom tej nazwy zastrzeżonej. I okazuje się, że Alzacja uczyniła to z 80-letnim opóźnieniem, bo już w 1926 roku w zamian za rezygnację przez Węgrów z nazwy Koniak, który to warunek Węgrzy wypełnili, Francja miała zrezygnować z nazwy Tokaj, z czym poczekała. Ambasador Węgier we Francji oświadczył, że ta dzisiejsza szczęśliwa decyzja świadczy o tym, że w Unii Europejskiej nazwy zastrzeżone są traktowane poważnie. Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, RFI. Przeglądu prasy dokona teraz, jak właśnie mówiłem, Marek Brzeziński.
Gdyby dzisiaj, a nie w maju, odbywały się wybory we Francji, to miałaby ona pierwszą kobietę na fotelu prezydenta w swoich długich dziejach republikańskiego państwa. Takie są wyniki sondażu, jakie przynosi poniedziałkowy centroprawicowy dziennik Le Figaro. Ta kobieta jest wielką gwiazdą partii socjalistycznej, to Ségolène Royal. Po prawej stronie sceny politycznej jest trójka kandydatów: Nicolas Sarkozy, największy faworyt i obecny minister spraw wewnętrznych, Michel Alliot-Marie, pani minister obrony i premier Dominique de Villepin. Gdyby w pierwszej turze wszyscy stawali naprzeciwko Ségolène Royal, to tylko w pojedynku 1-1 Sarkozy przegrałaby o 2%. Natomiast w drugiej turze to ona wyszłaby obronną ręką w walce o 5-letni mandat lokatora w Pałacu Lizejskim. To ostrzeżenie dla prawicy, stwierdza Le Figaro, który pisze dalej, że mimo ofensywy ze strony obozu obecnego prezydenta Jacques'a Chiraca i jego premiera de Villepina, jednak Sarkozy ma większe poparcie na tej stronie francuskiej sceny politycznej. Dziennik nie tylko przynosi obszerne omówienie aktualnej sytuacji, kreśląc tutejszy pejzaż przed wyborami prezydenckimi, ale także w swym artykule redakcyjnym przynosi analizę walki z Sarkozym, jaką prowadzą prezydent i premier. To bardzo niebezpieczna zagrywka spowodowana chęcią odsunięcia, jak go nazywa Alexis Brézé, autor artykułu, od wiecznego wroga pary Chirac-De Villepin. Stąd obydwaj chwytają się każdej możliwości, byleby tylko wydrzeć te kilka punktów ministrowi spraw wewnętrznych. Tyle tylko, że i De Villepin, i Michel Alliot-Marie dostaliby po 5% głosów, a gdyby w ogóle w pierwszej turze zabrakło Sarkozy'ego, to druga już nie byłaby potrzebna, bo zwycięstwo Ségolène Royal byłoby tak przytłaczające. Wprawdzie premier dzięki gwałtownemu zmniejszeniu się bezrobocia i uciszeniu nastrojów społecznych znacznie zyskał wśród rodaków, to jednak ani on, ani pani minister obrony, zresztą ku rozczarowaniu i licznych zwolenników w łonie rządzącej partii UMP, nie byliby w stanie stoczyć wyrównanego pojedynku z faworytką socjalistów. Jak na razie jednak w drugiej turze według sondaży to właśnie ona wygrałaby wybory, a to zdaniem Le Figaro powinno być poważnym sygnałem ostrzegawczym dla francuskiej prawicy. Marzenia Chiraca i de Villepina o tym, że pozycja Sarkoziego w ciągu ostatniego miesiąca przed majową rozgrywką się zachwieje, są budowaniem zamków na lodzie, bo od 2 lat Sarkozy cieszy się nieustającym takim samym poparciem, czytamy w artykule redakcyjnym centroprawicowego dziennika. W dzienniku Le Monde natrafiamy na bardzo obszerny artykuł poświęcony sprawie, która bezpośrednio jest związana z aktualnym zajęciem Nicolas Sarkozy'ego w roli ministra spraw wewnętrznych. Chodzi mianowicie o sytuację na tak zwanych trudnych społecznie przedmieściach, a przede wszystkim o ataki na policję. Młodzież, policja to zaklęty krąg z piekła rodem, pisze na łamach Le Monde Luc Bronner, który spędził tydzień na posterunku w departamencie Essonne, aby pojąć, gdzie tkwi klucz do tego zjawiska. Policja stała się głównym celem ataków na przedmieściach. Od stycznia statystyki mówią o znacznym wzroście liczby rannych policjantów. Zresztą chuligani atakują nie tylko ich, ale także tych wszystkich, którzy są symbolem państwa. Strażaków, sanitariuszy pogotowia ratunkowego i innych funkcjonariuszy administracji. Między młodymi ludźmi mieszkającymi na przedmieściach a policją panuje takie napięcie, że wystarczy przysłowiowa iskra, aby doszło do eksplozji przemocy. Nasilenie liczby kontroli tożsamości potęguje uczucie wrogości i nienawiści wobec policjantów. Niewykluczone, że zbliżająca się kampania przed wyborami prezydenckimi ożywi dyskusję nad sprawami bezpieczeństwa, tym bardziej, że jednym z kandydatów jest szef resortu spraw wewnętrznych. Czytamy w artykule redakcyjnym w dzienniku Le Monde. Lewicowa Liberation przynosi obszerny reportaż i analizę sytuacji na paryskich przedmieściach, na których przed rokiem było tak gorąco w społecznym znaczeniu tego słowa. Otóż gazeta, która nie jest zbyt przychylna Sarkoziemu, uważa, że czym prędzej należy się odciąć. Zdaniem nieprzychylnego Sarkoziemu dziennika francuskiej lewicy, powinien on czym prędzej odciąć się i wymazać to wszystko, co łączy jego osobę z funkcją szefa resortu spraw wewnętrznych, bo rozwiązanie lub raczej brak rozwiązania sytuacji na przedmieściach, zdaniem Liberation, bardzo go obciąża w oczach francuskich wyborców. Dziennik ujmuje się za mieszkańcami trudnych społecznie przedmieść, broniąc ich przed agresywnym i prowokacyjnym językiem, jak i na określenie tych, którzy tu żyją, stosuje Nicolas Sarkozy. Liberation potępia represyjną politykę ministra i dodaje, że młodzież z przedmieść będzie brała pod uwagę to, czy przedmieścia są dla kandydata na prezydenta dzikim zachodem, rządzącym się prawem pięści, czy też raczej to, co tam się dzieje, z wynikiem społecznych nierówności. Rzecz jasna, i Liberation, i kandydatka socjalistów zdecydowanie opowiadają się za tym drugim. Inna sprawa, która zajmuje dzisiaj francuską prasę, to stosunki z islamem. Le Figaro przynosi skromniutkie omówienie odpowiedzi, jakie udzielili papieżowi Benedyktowi XVI przywódcy islamscy, zaś w Liberation trafimy na obszerny artykuł, na 2 szpalty pióra pisarza Abdela Wahhabiego Medeba. Jego zdaniem, aby zneutralizować przemoc, jaka wynika z pewnej interpretacji słowa zawartego w Koranie i tym samym stawić czoła integrystom muzułmańskim, należy wrócić do korzeni islamu, do jego tradycji, a te związane są z kulturą helenistyczną starożytnych Greków i z kulturą chrześcijańską. Odpowiedź na to, w jaki sposób uporać się z fundamentalizmem, znajduje się w samym Koranie. Czytamy na łamach Liberation. Jeszcze ta prasa, która przeznaczona jest dla mniej wymagającego czytelnika, ale która wiele mówi o tym, co stanowi istotę dnia codziennego między Alpami a Pirenejami. Popularny dziennik François, który często przypomina brytyjskie Daily Mirror i The Sun, a więc gazety przeznaczone dla tych, którzy nie zawsze potrafią czytać, w pogoni za sensacją natrafia na ślad tych w rządzie i we władzach francuskich, którym niesmak jest zapowiedziany na początek przyszłego roku zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. Z kolei Le Parisien, odzwierciedlający nastroje i opinie przeciętnego zjadacza bagietki, przede wszystkim skupia się na niemal 150 lekarstwach, za które już wkrótce ubezpieczalnia może nie zwracać pieniędzy. Le Parisien również przynosi dosyć przygnębiający obraz stanu pomieszczeń, w których mieszczą się paryskie uniwersytety oraz zgodnie ze swoimi lewicowymi sympatiami zajmuje się sytuacją panującą wśród socjalistów. Tak jak i rządząca centroprawicowa UMP, tak i partia socjalistyczna jest podzielona co do tego, kto ma ją reprezentować w wyborach prezydenckich. Wprawdzie Ségolène Royal wydaje się być zdecydowaną kandydatką, ale ponad interesami partyjnymi króluje chęć zrobienia kariery za wszelką cenę. To też podobnie jak w UMP, do boju startuje jeszcze 2 wytrawnych polityków. Były premier Laurent Fabius i Dominique Strauss-Kahn. Jutro pierwsza z 6 wielkich debat trójki kandydatów transmitowana przez kanał parlamentarny francuskiej telewizji. Jednym słowem, od kampanii przed wyborami prezydenckimi zaczęliśmy i na kampanii przedwyborczej kończymy przegląd poniedziałkowej prasy francuskiej.
Mówił Marek Brzeziński. Słucham Państwo Paryża RFI. Otwieramy teraz okienko europejskie. Wyglądać przez nie będzie Sylwia Gibbs.
Komisja Europejska zapowiedziała dziś, że przeznaczy 5 milionów euro na 3-letni program stypendialny dla studentów białoruskich, którzy z przyczyn politycznych nie mogą studiować we własnym kraju. Sprecyzowano, że chodzi o tych studentów, którym władze białoruskie odmówiły wstępu na uczelnie z powodu ich działalności politycznej podczas wyborów prezydenckich w marcu 2006 roku lub przed nimi. Stypendyści będą mogli studiować w krajach sąsiadujących z Białorusią, jak precyzuje komisja, przede wszystkim na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie i na Ukrainie. Kandydaci do stypendiów znajdą wnioski w internecie, w portalu europejskim albo w przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Kijowie. Komisarz do spraw stosunków zewnętrznych pani Ferrero-Waldner powiedziała: mamy nadzieję, że studenci, którzy otrzymają stypendia, zasmakują wolności i po powrocie do domu szerzyć będą wartości społeczeństwa obywatelskiego. W Brukseli zakończył się w zeszłym tygodniu Europejski Tydzień Regionów i Miast, jedna z największych imprez Unii Europejskiej. Czwarte w historii Unii Open Days odbyły się pod hasłem inwestować w regionach i miastach Europy na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W konferencjach i warsztatach uczestniczyło ponad 5 tysięcy przedstawicieli sektorów publicznych, prywatnych i bankowych. Przyjechali przede wszystkim przedstawiciele 135 regionów i miast z 27 krajów Unii, wliczając Bułgarię i Rumunię. W Brukseli odbyło się ponad 100 warsztatów i konferencji organizowanych przez tzw. konglomeraty regionów z różnych krajów członkowskich. Organizator imprezy, Komitet Regionów, przyjął raport Bożeny Ronowicz na temat możliwości ściślejszej współpracy między sektorem publicznym a prywatnym w formie partnerstw publiczno-prywatnych. Tworzenie takich partnerstw było jednym z głównych tematów dyskusji podczas tegorocznych Open Days. Pani Ronowicz jest posłanką w Parlamencie Europejskim w grupie Unii na rzecz Europy Narodów i jednocześnie prezydentem Zielonej Góry. W jej raporcie mowa o tym, że partnerstwa publiczno-prywatne mogą stanowić korzystną opcję w zakresie świadczenia usług dla społeczeństwa i zapewnienia mu infrastruktury. Należy jednak przeprowadzić szczegółową analizę, aby określić, czy samorządy lokalne lub regionalne powinny same podejmować zadania, czy też powinny zlecać ich wykonanie. Największą wagę, podkreśliła pani Ronowicz, powinna mieć kwestia, czy ulegnie poprawie jakość usług publicznych. Europejski Tydzień Regionów i Miast był obchodzony w kilkudziesięciu miastach krajów członkowskich, m.in. w Legnicy, mówi organizator obchodów, kierownik Łódzkiego Centrum Euroinfo Janusz Kornecki.
13 października w piątek zorganizowaliśmy konferencję lokalną, która zgromadziła ponad 80 uczestników, wśród których byli przedstawiciele władz regionalnych i przedsiębiorcy. I staraliśmy się przedyskutować z nimi temat bardzo aktualny obecnie w Europie, a mianowicie związany z przenoszeniem własności firm pomiędzy pokoleniami. Według informacji Komisji Europejskiej tego roku, opartej na badaniach, które Komisja Europejska prowadziła, 1/3 przedsiębiorców w Unii Europejskiej, i to głównie właściciele przedsiębiorstw rodzinnych, wycofa się z rynku w ciągu najbliższych 10 lat, a więc jest to bardzo ważki, bardzo istotny problem obecnie dla Unii Europejskiej. To potwierdzają również dane krajowe. Na przykład we Francji ocenia się, że w nadchodzącym dziesięcioleciu przeniesienie własności dotyczyć będzie około 600 tysięcy przedsiębiorstw, a więc jest to olbrzymi problem gospodarczy i społeczny, bo wiadomo, że likwidacja przedsiębiorstwa to też utrata miejsc pracy dla ludzi.
Więc nad czym radzono dokładnie? Czy chodzi o jakieś nowe regulacje? Na jakim szczeblu może być ten problem rozwiązany?
To oczywiście wymaga podjęcia działań zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i też na szczeblu narodowym i lokalnym. My naszym przedsiębiorcom staraliśmy się przekazać podstawowe informacje związane z tą tematyką. Przede wszystkim uwrażliwić ich na ten problem, bo trzeba tutaj zdać sobie sprawę, że polscy przedsiębiorcy nie do końca jeszcze mogą uświadamiać sobie wagę tego problemu. Trzeba pamiętać, że historia masowej przedsiębiorczości w Polsce liczy niecałe 20 lat, a więc to pokolenie przedsiębiorców, którzy zakładali swoje firmy na przełomie lat 80. i 90. jeszcze nie osiągnęło wieku emerytalnego. Oni jeszcze prowadzą firmy, natomiast zupełnie inaczej ta sytuacja przedstawia się w zachodniej Europie, dlatego tam ten problem jest szczególnie w tym momencie widoczny. Natomiast chcielibyśmy korzystać z doświadczeń Europy Zachodniej i temu poświęcony był temat badawczy, który realizowaliśmy w naszej instytucji wspólnie z 6 innymi instytucjami Unii Europejskiej. Instytucjami z Francji, Włoch, Austrii, Niemiec, Litwy i Słowenii. I z jednej strony była to analiza zjawiska przenoszenia własności przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, a z drugiej strony wymiana doświadczeń pomiędzy krajami w tej tematyce i wypracowanie nowych i nowoczesnych koncepcji wsparcia transferu przedsiębiorstw.
Mówił Janusz Kornecki, kierownik Łódzkiego Centrum Euroinfo, jednego z 14 takich ośrodków, które działają w Polsce. W Brukseli Komisja Europejska zorganizowała dziś konferencję na temat standardów unijnych i zainteresowania nimi małych i średnich przedsiębiorstw. Standardy europejskie, czasami uważane za kłodę rzucaną pod nogi przedsiębiorcom, są zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Günthera Verheugena narzędziem dla sprostania konkurencji na rynku światowym. Pozwalają uprościć legislację unijną, ograniczając ją do tego, co najważniejsze dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów. Mogą też się stać źródłem innowacji.
Mówiła Sylwia Gibbs. Otwieramy okienko europejskie. Jeszcze szerzej, w Grecji odbyły się wczoraj wybory samorządowe. Łączymy się z naszą korespondentką w Atenach, Beatą Żółkiewicz-Sekretaris.
Obywatele kolebki demokracji czują się zmęczeni rozgrywkami politycznymi, którym towarzyszy zazwyczaj skostniały język polityczny i dali temu wyraz podczas wczorajszych wyborów samorządowych. Jeszcze do końca ubiegłego XX wieku Grecy do wyborów szli z książeczkami wyborczymi, co bezpośrednio przypominało im o fakcie, że wybory są obowiązkowe. Frekwencja we wczorajszych wyborach była jednak bardzo słaba. W Atenach nie głosowało aż 40% uprawnionych, zaś w niektórych rejonach Grecji absencja przekroczyła nawet 50%. Dla Grecji to wynik niezwykle niski. Ale nie tylko wczorajsza absencja daje politykom greckim sporo do myślenia. Jeśli mówić o jakichś niespodziankach tych wyborów, to dotyczą one dwóch największych miast Grecji, Aten i Salonik. W Atenach wprawdzie nadal rządzić będzie kandydat prawicy. Nowym burmistrzem stolicy został Nikitas Kaklamanis, były minister zdrowia w rządzie Karamanlisa. Jednakże dużą niespodzianką był wynik wyborczy młodego kandydata koalicji lewicy, Aleksisa Tsiprasa, którego nowy język i nowoczesne idee trafiły do prawie 11% wyborców, szczególnie z młodego pokolenia. Drugą turę wyborów będą musiały natomiast przejść Saloniki. Prawicowy kandydat, dotychczasowy burmistrz miasta Vasilis Papagiorgopoulos, nie zdołał przekroczyć wymaganego progu wyborczego w pierwszej turze. A do takiego wyniku przyczyniła się w znacznej mierze kandydatura Janisa Butarisa, znanego przedsiębiorcy i producenta win. Niezależny Butaris, który nie bawi się w politykę, lecz inwestuje oraz działa charytatywnie, zebrał aż 16% głosów. Zmiana wyborczego koloru nastąpiła tym razem w portowym Pireusie, gdzie burmistrzem został kandydat socjalistów, Panayotis Fasulas. To właściwie zwycięstwo Olympiakosu. Panayotis Fasulas jest bowiem byłym graczem drużyny koszykowej słynnego klubu Olympiakos Pireus. No i będzie chyba najwyższym burmistrzem na świecie, bo liczy sobie aż 2 metry 10 centymetrów wzrostu. Podsumowując, wczorajsze wybory lokalne w Grecji przynoszą nieznaczny spadek notowań rządzącej partii konserwatystów oraz nieznaczny wzrost notowań opozycyjnych socjalistów. Wahania te nie wnoszą jednak zasadniczych zmian i wynik wyborów przypomina nieco orzeczenie wyroczni pytyjskiej. Właściwie nikt nie wygrał, nikt nie przegrał. W swoim komentarzu powyborczym premier greckiego rządu Kostas Karamanlis zapewnił, że polityka zmian i reform będzie kontynuowana i wykluczył ewentualność wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Natomiast szef greckiej opozycji, Yorgos Papandreou, stwierdził, że przesłaniem wczorajszej urny jest zmiana sceny politycznej. Im szybciej odbędą się wybory parlamentarne, tym lepiej dla kraju, uważa Papandreou. Rodzi się tylko pytanie, czy obywatele greccy jak dawniej spieszyć będą teraz do wyborczej urny. Z Aten dla sekcji polskiej RFI, Beata Żółkiewicz-Tsiakantaris.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Czas na nasze magazyny. Na początek kronikę ekonomiczną przygotował Grzegorz Dobiecki.
Cmentarze znowu chcą więcej od każdego nieboszczyka. Cholera, życie staje się we Francji coraz droższe. Na takie żarty, bo to był żart, pozwalał sobie tylko niezapomniany szyderca Coluche, też od dawna nieżyjący. Nawet jeśli anegdota może być nieco niestosowna, zwłaszcza, że święto zmarłych blisko, to przecież wiele ona znaczy. W Paryżu pochowanie bliskiego na jednym z 14 stołecznych cmentarzy graniczy z cudem. Nie tylko już dlatego, że wiąże się z ogromnymi kosztami, od 4 do 10 tysięcy euro za miejsce na grób, ale i dlatego, że o przydziale miejsca na którejś z paryskich nekropolii decyduje stosowna komisja merostwa. Dotychczas wpisywała zainteresowanych, by takich nazwać, na listę oczekujących, a jest ich ponad 600 tysięcy pochowanych z dala od miejsca wymarzonego, za życia na wieczny spoczynek. Teraz ma się to zmienić. Paryski ratusz, rządzony przez lewicę, będzie rozpatrywał podania o pochówek w stolicy na takiej samej zasadzie jak wnioski o przyznanie miejsca w żłobku czy o przydział mieszkania z kwaterunku, to znaczy demokratycznie. Trudno powiedzieć, czy to nie jeszcze bardziej czarny humor niż dowcip Kulisza. Jak najbardziej poważnie traktują swą pracę francuskie przedsiębiorstwa pogrzebowe, a jest ich około 2,5 tysiąca. W ukutym przez nie określeniu podatek od śmierci nie ma cienia żartu. Właściciele tychże firm zdołali przekonać do swojej sprawy ponad 200 deputowanych i senatorów, ci zaś wystąpili do ministrów gospodarki i finansów Thierry Bretona oraz budżetu Jean-François Copé. A sprawa jest taka, należy obniżyć podatek VAT od pochówku. Konserwacja zwłok, przeniesienie trumny i jej spuszczenie do grobu są dziś obłożone we Francji generalną stawką 19,6%. CPFM, czyli Konfederacja Profesji Pogrzebowej i Kamieniarskiej, wspierana przez parlamentarzystów, domaga się obniżenia podatku VAT do poziomu 5,5%. Postulaty branży grabarskiej stają się coraz bardziej pilne nie tylko za sprawą zbliżających się zaduszek, ale zwłaszcza dlatego, że już w najbliższy wtorek w Zgromadzeniu Narodowym rozpocznie się debata nad projektem ustawy budżetowej na rok przyszły. Jeśli Konfederacja CPFM chce uzyskać satysfakcję, jej dezyderaty winny zostać uwzględnione już w tej nowej ustawie. Cech karawaniarzy wysuwa bardzo konkretne argumenty i wytyka finansowe niekonsekwencje w obecnym systemie fiskalnym. Tak więc na przykład od kwiatów ciętych zdobiących trumnę płaci się 5,5% VAT-u, ale od wieńca na katafalku już stawkę zasadniczą to jest 19,6%. Albo taka różnica już rzeczywiście ze sfery czarnego humoru. Kiedy pacjenta przywozi do szpitala ambulans, podatku VAT nie ma. Kiedy jednak ta sama osoba definitywnie przestaje być pacjentem, stając się niestety klientem firmy grabarskiej, podatek pojawia się natychmiast. W zmiennej jednakowoż wysokości, zależnie od środka transportu nieboszczyka ze szpitala. W samochodzie karawanie 5,5% VAT, na barkach panów w czerni 19,6%. O zlikwidowanie tej różnicy i wsteczną rekompensatę finansową francuskie zakłady pogrzebowe upomniały się już zresztą w Brukseli. Liczą na łącznie 20 milionów euro. Główny argument zwolenników ulg podatkowych odwołuje się zresztą właśnie do rozwiązań wspólnotowych, a raczej do ich niedoskonałości. Otóż w 12 krajach Unii Europejskiej ów podatek od śmierci albo nie istnieje wcale, albo przynajmniej jest wyraźnie niższy niż we Francji. I Bruksela na te zerowe lub nieznaczne taryfy zezwala. W tej sytuacji rodziny żyjące na północy Francji zorganizowanie ostatniej podróży swoich zmarłych powierzają coraz chętniej zakładom pogrzebowym z Belgii, bo te pobierają VAT w wysokości jedynie 6%, zgodnie zresztą z normami swojego kraju. W świetle norm unijnych jest to natomiast absolutnie nielegalne. Okazuje się więc o to, że belgijski grabarz świadczący we Francji tańsze usługi cieszy się w Brukseli większymi względami niż nieszczęsny polski hydraulik, czego względy geograficzne tłumaczyć przecież nie powinny. Do gmaszyska w Bercy, czyli Ministerstwa Gospodarki i Finansów, oficjalnie wpłynęło już 238 listów od posłów i senatorów. Miały one charakter zapytań do ministra, na które ten jest zobowiązany odpowiedzieć. I gabinet Thierry'ego Bretona odpowiedział, ale bez wyjątku negatywnie. Zdaniem głównego księgowego kraju, firmy pogrzebowe nie mają dostatecznych podstaw, by domagać się ulg fiskalnych od świadczonych usług. Dlaczego nie mają podstaw? Bo, twierdzi ministerstwo, po pierwsze, Francji nie grozi w tej branży że konkurencja ze strony karawaniarzy z krajów ościennych. Powtórę zaś, obniżenie stawki VAT nie wygenerowałoby nowych miejsc pracy, gdyż, proszę tu zwrócić uwagę na argument nie do zbicia, gdyż umiera się tylko raz. W rzeczywistości, jak wylicza CPFM, przypomnijmy, jest to Konfederacja Profesji Pogrzebowej i Kamieniarskiej, chodzi tu o możliwość uszczuplenia dochodów fiskusa o mniej więcej 145 milionów euro rocznie. No a na mniejsze wpływy do kasy, jak wiadomo, żaden fiskus na świecie nie zgadza się z ochotą. Jak dotąd CPFM nie zdołało przekonać Ministerstwa Gospodarki i Finansów, że te straty da się powetować, bo Francuzi wydadzą więcej na konsumpcję. A wydadzą, jeśli będą świadomi, że po postulowanym obniżeniu podatku VAT pogrzeb bliskiego będzie ich kosztował o dobre 400 euro mniej niż dzisiaj. Dzisiaj kosztuje średnio 3 tysiące.
Tu Paryż, RFI, na Eurekę zaprasza Piotr Rosachowicz.
Mózg człowieka do roku 1973 uczeni i lekarze mogli zobaczyć na własne oczy jedynie w dwóch przypadkach. Po śmierci denata oraz ewentualnie podczas trepanacji czaszki. Ale była to operacja dość ryzykowna. W roku tym, właśnie 73, po raz pierwszy przy pomocy skanowania wnętrza czaszki, przy pomocy promieniowania X na ekranach, po raz pierwszy lekarze mogli zobaczyć zawartość jej wnętrza bez jej rozcinania. Wszelkie operacje były zatem szalenie ryzykowne. Oglądanie i operowanie mózgu przez istniejące otwory, czy też wprowadzanie do mózgu specjalnych igieł poprzez różne szczeliny, a także poprzez klasyczne obrazy uzyskiwane przy pomocy promieniowania rentgenowskiego, nie dawały zaspokajających lekarzy i naukowców wyników. Pierwsze pomysły tego typu oglądania wnętrza mózgu przy pomocy skanera miał już w roku 1960 amerykański neurolog i psychiatra Robert S. Ledley. Pracował on na aparacie, który obracał się wokół pacjenta i robił zdjęcia pod różnym kątem tego, co akurat było potrzeba. I to tak, aby na kliszach nie było miejsc zaciemnionych, na których niczego nie było widać. Aparat wykorzystywany przez doktora Ledleya połączony był z komputerem, który obrabiał otrzymane informacje i na ekranie podawał dwuwymiarowy obraz poszczególnego przekroju i potem trójwymiarowy całego mózgu. Sam proces trwał dość długo, ale krok po kroku maszyna potrafiła odróżniać szarą materię od białej oraz płyn mózgowo-rdzeniowy od krwi. Profesor Richard Frąckowiak, dyrektor naukowy londyńskiej szkoły neurologicznej i jednocześnie kierownik Wydziału Filozoficznych Badań Poznawczych w Paryżu, twierdzi, że w chwili obecnej w przypadku wszelkich badań neurologicznych odnośnikiem, jeśli chodzi o nieprawidłowości związane z mózgiem, są badania skanerowe. Stanowią one jak gdyby zapoczątkowanie nowej ery badań neurobiologicznych, twierdzi. I, dodaje, sprawiło to pojawienie się jednego z najnowocześniejszych środków diagnostycznych, a mianowicie tomografii pozytonowej, przy pomocy której można bezpośrednio obserwować mózg podczas jego pracy. Takie badanie rozpoczyna się od wstrzyknięcia pacjentowi dożylnie substancji promieniotwórczej, jaką może być na przykład promieniotwórcza woda lub promieniotwórczy roztwór glukozy. Substancja ta rozpada się w drodze do mózgu, emitując pozytony, czyli naładowane dodatnio elektrony. Im bardziej rozszerzane są pewne naczynia krwionośne w mózgu, pobudzone różnego rodzaju aktywnościami, na przykład czytaniem, liczeniem, prowadzeniem samochodu, tym większa jest emisja wspomnianych pozytonów, tym więcej z nich dociera z powrotem do komputera i na jego ekran. Tym samym staje się możliwym określenie rejonów mózgu odpowiedzialnych za wykonywanie danej czynności. Co więcej, lekarze, zmieniając we wstrzykiwanej pacjentowi substancji stężenie i rodzaj czynnika radioaktywnego, są w stanie śledzić, co dzieje się z pewnego rodzaju neuroprzekaźnikami, albo w stanie tak zwanej normalnej aktywności mózgowej, albo w stanie aktywności mózgowej człowieka dotkniętego chorobą Alzheimera czy też Parkinsona. Niestety, twierdzi profesor Frąckowiak, tomografia pozytonowa jest metodą bardzo kosztowną, gdyż wymaga zastosowania cyklotronu, czyli mini przyspieszacza cząsteczek. Jest poza tym dość niebezpieczną dla zdrowia, gdyż opierającą się na promieniowaniu, a promieniowanie wcale nie jest dla człowieka zdrowe. Tomografia pozytonowa pozwala też na opracowywanie nowych lekarstw, wskazując m.in. w jaki sposób komórki mózgowe przyjmują podawane leki, czy w odpowiednim stanie dochodzą one do mózgu, jak długo tam pozostają, w jakim stężeniu i w jakich jego obszarach. Na początku lat 90. ubiegłego stulecia w przypadku badań medycznych do głosu zaczął dochodzić rezonans magnetyczny. Jako że opiera się on na działaniu magnetycznym, eliminuje się w ten sposób niebezpieczeństwo wynikające z promieniowania. Grosso modo głowa pacjenta umieszczana jest w cylindrze wytwarzającym pole magnetyczne, czego wynikiem jest też fakt, iż wszystkie atomy wodoru zawarte w tkance mózgowej ustawiają się w jednym kierunku, tak jak żołnierze w szeregu. Potem prąd płynący do maszyny jest wstrzymywany, a wspomniane atomy wodoru mają wrócić na pozycje wyjściowe i w zależności od tkanki, w której się znajdują, wysyłają do prowadzących komputerów różne sygnały. I tak to może to doskonale odróżnić właśnie szarą materię mózgową od białej. Doskonali się już nowe metody, na przykład tak zwany funkcjonalny rezonans magnetyczny, który pozwolił na opracowanie metody nazywanej BOLD, od angielskiego skrótu Blood Oxygen Level Dependent, która pozwala na badania tak zawiłych zjawisk mózgowych, jak na przykład pamięć. Jak twierdzi profesor Frąckowiak, dzisiejszy mózg jest jak Ameryka na 15 lat przed odkryciem jej przez Krzysztofa Kolumba. to Terra Incognita.
A teraz felieton sportowy Marka Brzezińskiego.
Szkoci grają tak w piłkę, jakby się piło whisky single malt bez lodu. Prostą, szorstką, niewyszukaną. Może to klimat, te wrzosowiska, te góry w Highland, o których z takim rozmarzeniem pisał szkocki poeta Robert Burns, zapewniając, że to tam właśnie zostawił swoje serce wśród pilnowanych przez jelenie stad płochych łań. Szkoci hołdują najbardziej brytyjskie odmiany gry w piłkę sprowadzające się do zasady kopnij i biegaj. Potem dośrodkowanie, główka i gol. W lidze tak naprawdę liczą się Celtic Glasgow, w którym grają Maciej Żuławski i Artur Boruc, i Glasgow Rangers, dwaj odwieczni rywale z tego samego miasta, w którym mówi się najbardziej połamanym akcentem angielskim na całych wyspach. To, że nie dochodzi do wojen religijnych na meczach odwiecznych rywali, to tylko dobrze świadczy o w sumie porywczych i krzepkich Szkotach, bo Rangersi to klub protestancki, a Celtic katolicki. Przejście z jednego do drugiego to zdrada nie do wybaczenia. Piłka angielska jest już bardziej zlatynizowana. Tam wpływ mają i Arsène Wenger, i kolejne fale francuskich, włoskich i hiszpańskich piłkarzy z Thierrym Henry, londyńskim kanonierem numer jeden na czele. I chyba dlatego Francuzi łatwiej daliby sobie radę z reprezentacją Anglii. Szkocji chyba trochę nie doceniali. No i stało się. W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy przegrali na Hampden Park, gdzie dopingujący ze śródziemnomorską werwą kibice są trzecią drużyną 0-1. Niby wielkie wydarzenie, jeszcze większe rozczarowanie we Francji, bo mimo zapewnień o nielekceważeniu przeciwnika spodziewano się raczej zwycięstwa niebieskich. Fatalnie zagrał Frank Ribery, który praktycznie nie istniał na boisku. Może właśnie dlatego, że popularny Frank, który dzięki żonie muzułmance przeszedł na islam i teraz przed każdym meczem w rogu boiska modli się z wzniesionymi dłońmi do Allaha, to właśnie może dlatego był niewidoczny, że on gra taką szybką szkocką piłkę, jasne, że okraszając ją znakomitym dribblingiem. No, ale to tylko kostka lodu w tej szklaneczce z whisky, która jednak wciąż pali w gardle. Francuzi na dobrą sprawę grali w dziewiątkę, bo niewidoczny był kompletnie David Trezeguet. Był do tego stopnia cieniem samego siebie, że nazajutrz gazety grzmiały, że Trezeguet nie pasuje do reprezentacji, bo już od wielu miesięcy nie strzelił dla niebieskich gola. Krytykowano selekcjonera reprezentacji Raymonda Domenecka nie tyle za koncepcję gry, bo na to nikt we Francji po zdobyciu wicemistrzostwa świata nie ośmieliłby się, ale za to, że tak późno wprowadzał zmiany. Domenek nie od dzisiaj sprawia wrażenie, że wszystko, co się o nim mówi, puszcza mimo uszu i płynie dalej takim kursem, jaki uważa za stosowny. No i dobrze, z jednej strony wie, czego chce i w to wierzy, z drugiej ponosi za to odpowiedzialność, a to już znamiona dojrzałej psychicznie osobowości, czego nie da się powiedzieć o wszystkich biologicznie, finansowo i zawodowo dorosłych ludziach, przykład parę osób z kręgów rządzących polską piłką nożną. Francja po przegranej ze Szkocją wybrała się jeszcze bardziej na północ w stronę Islandii, na Wyspy Owcze. Traf chciał, że także w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Niemczech niebiescy walczyli z piłkarzami z tego egzotycznego zakątka, gdzie mieszka więcej owiec niż ludzi, a zatem nazwa wyspy odzwierciedla rzeczywistość. Na Wyspach Owczych gra się na klepisku, bo trawników tam nie ma, a w lidze piłkę kopią amatorzy. To też chyba byłby wstyd, chociaż ze sportowego punktu widzenia bomba, gdyby milionerzy francuscy grający w najlepszych klubach Europy przegrali ze stolarzem stojącym na bramce, policjantem grającym w obronie, rybakiem z pomocy, czy z atakującym, który na co dzień jest kucharzem bądź pilnuje swoich owiec. Francja wygrała 5-0, zdobyła 3 punkty. Wyspom Owczym należą się słowa uznania za odwagę i za sportową postawę w pojedynku z wicemistrzem świata, a komentatorom buzie zamknął David Trezeguet, który strzelił 2 gole. Tej klasy przeciwnik może powodować jakiego rodzaju reakcje psychologiczne. Może osłabić motywację, bo nie trzeba się wysilać, żeby go pokonać. No i skutki są takie jak w meczu Malta-Węgry, w którym gospodarze grający u siebie odnieśli życiowy sukces, pokonając Madziarów 2-1. Albo też tej klasy przeciwnik może mieć zbawienną działalność terapeutyczną. Jest tak słaby, że porażka z nim jest sztuką trudną, o ile nie niemożliwą, a zatem zwycięstwo pozwoli na otarcie łez po szkockim prysznicu. O psychologii po ostatniej rundzie eliminacji mówi się dużo, bo ponoć trener polskiej reprezentacji Holender Leo Benhakker miałby wygrać mecz z Portugalią, wicemistrzem Europy i czwartą drużyną na świecie właśnie dzięki psychologii. I coś w tym jest. Siła przeciwnika była tak wielka, miał w swoim szeregu tyle gwiazd, że to wyzwoliło ogromne pokłady ambicji w polskich piłkarzach, którzy poza tym swoim portugalskim przeciwnikom ustępują praktycznie we wszystkim, począwszy od międzynarodowego ogrania po technikę. Malta może być ostrzeżeniem przed euforią. Na tym położonym w środku wyspy stadionie, do którego dojeżdża się jedynymi w swoim rodzaju autobusami pamiętającymi czasy, gdy była to brytyjska kolonia, Malta pokonała Węgrów właśnie ambicją i na tym chyba kończy się maltański cud. Oby taki nie był także koniec polskiego cudu. Francuzi mogą być spokojni awansu, mimo że Włochy i Ukraina to nie przelewki. Polacy mogą nie przeskoczyć Portugalczyków, Serbów czy Belgów, z którymi grają już za miesiąc. Czy znów ambicja sprawi, że biało-czerwoni będą mogli przenosić góry? Może Churchill miał rację, że w okresie wojny nie ma bardziej bitnego narodu niż Polacy. Gorzej, gdy nadejdzie czas pokoju.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. To najlepsza okazja, żeby poduczyć się trochę po francusku.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej lekcji, dziewiątej, Eugène Ionesco, La Leçon. Eugène Ionesco miał ojca Rumuna i matkę Francuzkę. Urodził się w 1912 roku w Rumunii, lecz wczesne dzieciństwo spędził we Francji. Mając 13 lat, po rozwodzie rodziców, przenosi się z ojcem do Bukaresztu. Studiuje literaturę francuską i publikuje pierwsze utwory. Należy do rumuńskiej awangardy. Na uniwersytecie spotyka swą przyszłą żonę, naówczas studentkę filozofii. Z pobudek politycznych w roku 1938 Ionesco decyduje się na powrót do Francji. W Paryżu poznaje tutejszych surrealistów i zaprzyjaźnia się z dwoma innymi Rumunami, Cioranem i Mircea Eliade. Są to kontakty, które zaważą decydująco na jego twórczości literackiej. Pisze po francusku, ale w jego dramatach znajduje odbicie doświadczone w młodości rozdarcie między dwiema ojczyznami. Teatr staje się dla niego idealnym przekaźnikiem tych bolesnych uczuć oraz krytyki absurdalnych ludzkich zachowań. W 1970 roku Eugène Ionesco zostaje członkiem Akademii Francuskiej. Kiedy umiera w 1994 roku, jest człowiekiem opanowanym obsesją samotności i nieuchronnej śmierci. W swoich pierwszych sztukach, La Cantatrice Chauve i La Leçon, pisanych na początku lat 50., Ionesco surowo osądza społeczeństwo i język, jakim się ono posługuje. Wyszydza konformizm, brak logiki i niekomunikatywność. W kolejnych utworach odnajdujemy to uczucie wyobcowania, które pogłębia się jeszcze z upływem lat, i w sztuce Le Rhinocéros z roku 1959 owocuje konkluzją, że ludzie są dla siebie nawzajem potworami. W ostatnich dramatach La Soif et la Faim i Le Roi se meurt Ionesco ukazuje już bohaterów prowadzących beznadziejną walkę z triumfującą nikczemnością. La Leçon, sztuka, którą się dzisiaj zajmiemy, jest w podtytule nazwana dramatem komicznym i opowiada:
Comment un professeur atroce, sadique, s'y prend pour tuer une à une toutes ses malheureuses élèves.
Główną postacią jest profesor, który słowami, jak narzędziem tortur, zadręcza jedną ze swych uczennic. We fragmencie, który teraz usłyszymy, profesor zmusza uczennicę do ćwiczeń z lingwistyki porównawczej wymyślonych przez Ionesco języków nowohiszpańskich. Zarzuca dziewczynę lawiną stwierdzeń, raz oczywistych, raz całkowicie niedorzecznych, i każe jej powtarzać wciąż to samo zdanie, rzekomo tłumaczone na te nieistniejące języki.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français ?
En français.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont au...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... comment dit-on grand-mère en français ?
En français ? Grand-mère ?
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
asiatique. Oh, j'ai mal aux dents.
C'est cela.
Oh, j'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
W tej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco usłyszeliśmy fragment jego sztuki zatytułowanej La Leçon. W drugiej części tej lekcji przestudiujemy w oparciu o ten tekst formy wyrażania takich uczuć jak lęk, złość, ból i zagrożenie.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale. RFI,
la radio du monde.
RFI présente
tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej pierwszej części lekcji poświęconej dramaturgowi Eugène Ionesco wysłuchaliśmy fragmentu jego sztuki zatytułowanej La Leçon. Usłyszymy go dzisiaj ponownie. Profesor wpada we wściekłość, usiłując zmusić uczennicę do uczestnictwa w lekcji absurdalnej lingwistyki porównawczej. Dziewczyna ma powtarzać zdanie w różnych językach.
Continuons, continuons. Dites quand même.
En français?
En français.
Que je dise en français... Les roses de ma grand-mère sont au...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Eh bien, on dira en français, je crois, les roses de ma... comment dit-on grand-mère en français ?
En français ? Grand-mère.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes... En français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère.
Non, qui était à...
asiatique. Oh, j'ai mal aux dents.
C'est cela.
Oh, j'ai mal.
Aux dents. Tant pis, continuons. À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol.
En espagnol, ce sera les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Non, c'est faux.
Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
C'est faux, c'est faux, c'est faux! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. C'est le contraire.
Czy zrozumieliście dialog?
Que veut le professeur?
Czego wymaga profesor?
Que l'élève répète une phrase.
En quelle langue?
W jakim języku?
D'abord en français.
En quelles autres langues l'élève doit-elle traduire la phrase?
Na jaki język uczennica ma przetłumaczyć zdanie?
En espagnol, puis en néo-espagnol.
Qu'est-ce que le néo-espagnol?
Co to za język, ten nowohiszpański?
C'est une langue inventée par UNESCO.
Est-ce que le français, l'espagnol et le néo-espagnol se ressemblent?
Czy francuski, hiszpański i nowohiszpański są do siebie podobne?
Dans le texte de UNESCO, c'est exactement la même chose.
L'élève souffre de quoi?
Co dolega uczennicy?
De mal aux dents.
Est-ce que le professeur est patient?
Czy profesor jest cierpliwy?
Non, il est très nerveux.
Utrzymana w tonie groteski scena demaskuje sadyzm profesora. Jak się zresztą okaże, uczennica, którą w końcu zamorduje, będzie jego 40. ofiarą. Coraz bardziej się unosi, wreszcie wpada w niepohamowaną wściekłość. Natomiast uczennica, zupełnie bezradna wobec jego narastającej furii, nie wie już, w jakim języku powinna się wypowiadać.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Posługuje się skrótem, chcąc właściwie powiedzieć...
Vous voulez que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Que w połączeniu z czasownikiem w trybie subjonctif wyraża oczekiwanie potwierdzenia. W dzisiejszej mowie potocznej możemy powiedzieć...
Que je fasse 10 minutes de gymnastique comme le vent? C'est cela que vous voulez, docteur?
Uczennica, zaskoczona i zdezorientowana, nie potrafi dokończyć zdania.
Que je dise en français, les roses de ma grand-mère sont...
Zwroty, jakich używa, potwierdzają jej oszołomienie i bezradność.
Eh bien, on dira, en français, je crois, les roses de ma... Comment dit-on, en français, jaunes? Ça se dit jaune?
Chcąc wyrazić niepewność czy ostrożność, można rozpocząć zdanie od wykrzykników, takich jak...
Eh bien?
W tym samym celu możemy też użyć czasu przyszłego.
On dira?
Albo zdania pytającego, zawierającego prośbę o potwierdzenie.
Ça se dit... comme ça?
Profesor zaczyna tracić cierpliwość i staje się w tej scenie agresywny. Wskazuje na to tryb rozkazujący, którego używa, powtarzając polecenia, coraz bardziej poirytowanym tonem.
Continuons, continuons.
Mówi, pragnąc przyspieszyć tok lekcji, po czym dodaje.
Dites quand même.
Żeby zmusić uczennicę do odpowiedzi.
Tant pis. À présent, traduisez.
Wykrzykuje, narzucając uczennicy nowe zadanie. Słowo traduise stanowi sedno tego dialogu, gdyż zdanie, które uczennica ma przetłumaczyć, dowodzi rasizmu i głupoty profesora, ale przede wszystkim jest pozbawione sensu.
Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
W trakcie tej rozmowy profesor manifestuje postawę despotyczną. Tymczasem uczennica wciąż jest niepewna.
Les roses de ma grand-mère sont...
aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique.
Natychmiast kończy zdanie profesor.
Comment dit-on grand-mère en français?
Nieśmiało pyta uczennica.
En français? Grand-mère.
Profesor powtarza końcówkę pytania i odpowiada na nie pogardliwym tonem, zirytowany ignorancją uczennicy. W mowie potocznej często powtarzamy końcową część pytania, gdy odpowiedź wydaje nam się zupełnie oczywista.
Quelle est la capitale de la France déjà?
La capitale de la France? Paris?
Odpowie z wyższością zapytana osoba. Profesor jest podobnie zniecierpliwiony, gdy uczennica pyta.
Jaune en français, ça se dit jaune.
Oui, évidemment.
To évidemment, potwierdzające oczywistość, wyraża w domyśle pobłażliwe zdziwienie.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Jaune en français, ça se dit jaune.
Bien sûr, vous ne savez pas?
Mógłby równie dobrze powiedzieć profesor. Uczennica nie może już dłużej znieść takiej presji. Myli się, jest wyczerpana i coraz bardziej bolą ją zęby.
J'ai mal aux dents.
Uskarża się. Ból zębów stanowi tutaj symptom fizycznego zgnębienia uczennicy przez profesora. Jej cierpienie jest spowodowane lekcją lingwistyki, gdyż ma ona ścisły związek z ustami i mową.